to na pierwszym zdjęciu mam szpital, w którym pracowałam. W Katmandu, ale tak naprawdę było Kirtipur, wioska zaraz pod Katmandu. Szpital naprawdę jak na warunki nepalskie w świetnej kondycji, tylko szpital prywatny, więc tam pacjenci musieli za opiekę płacić. Okna na przykład są w salach operacyjnych czy w salach, gdzie leżą pacjenci, ale na przykład korytarze nie są osłonięte żadnym oknem, tylko jest pełen przewiew, dlatego że tam zazwyczaj ładna pogoda jest.
Pomyślałem, kto jak nie Ania. Już od pewnego czasu ona mi opowiadała o tym, że właśnie chciała gdzieś wyjechać pod kątem rozwijania własnej umiejętności chirurgicznej, lekarskiej. No i pomyślałem, kto jak nie Ania.
Skończyłam studia medyczne w Łodzi. Wyjechałam później pracować na stażu do Poznania. Początki pracy lekarza wyglądają w ten sposób, że jest 13 miesięcy stażu, na którym zarabia się naprawdę marne pieniądze i powinno się na nich uczyć. A młodych lekarzy wykorzystuje się do pracy takiej papierkowej, wypełniania dokumentów. Mało co się uczy takiej naprawdę pracy z pacjentem, a przynajmniej ja się spotkałam z takimi doświadczeniami, kiedy ja zaczęłam staż. I byłam tym bardzo mocno sfrustrowana, ponieważ liczyłam, że się nauczę, że zacznę gdzieś asystować do operacji. A wszystko sprowadzało się do roli sekretarki medycznej tak naprawdę. I byłam tym na tyle sfrustrowana, że plułam sobie w brodę, że tyle lat studiów, a teraz się nie rozwijam, stoję w miejscu i po prostu tego nie chciałam. Przypomniałam sobie o tym, że raz, że kiedyś miałam takie marzenie, żeby wyjechać do kraju trzeciego świata, pracować jako lekarz, a dwa, że przypomniałam sobie, że od koleżanki dostałam kiedyś kontakt do lekarza z Nepalu, gdzie wiedziałam, że potrzebują chirurgów. I stąd pewnego dnia, kiedy ta frustracja we mnie narosła, podjęłam decyzję wysłać maila z pytaniem, czy faktycznie jest taka potrzeba. Napisałam maila do doktora Manraj z Nepalu. To jest szpital leczenia oparzeń i rozszczepów podniebienia. No i tam właśnie wiedziałam, że jest jakby jedynym ośrodkiem w całym Nepalu, który leczy takie najtrudniejsze przypadki oparzeń, więc rąk do pracy tam cały czas brakuje. Wysłałam maila w sobotę wieczorem, miałam około godziny 21:00, w ciągu godziny dwóch miałam odpowiedź w moim mailu, było tylko takie pytanie, czy faktycznie potrzebują, że mam taką możliwość, że mogłabym wyjechać w czasie swojego urlopu na stażu, wziąć część urlopu bezpłatnego. Tylko pytanie po prostu, czy potrzebują, i mail był bardzo krótki, zwięzły, tylko Aniu, przyjeżdżaj i że tak bardzo potrzebujemy.
Ucieszyłam się, ponieważ no to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Wiedziałam, że cokolwiek by się działo, to ona sobie tam poradzi i nie będzie miała z niczym problemu. Jeżeli będą jakieś problemy, to wiedziałem, że na pewno ją pokona. Ucieszyłam się i zacząłem kibicować i w takich przygotowaniach i zbieraniu pieniążków i samych informacji, bo przecież to są bardzo trudne warunki, takie bytowe tam, począwszy od mieszkania, od tego, co jeść tam, jak wygląda takie podstawowe życie, zupełnie inaczej niż w Polsce.
Każda chwila w Nepalu była takim mocnym, z jednej strony może i stresem, i przygodą. Wydaje mi się, że nie ma takich warunków, w których bym sobie nie dała rady poradzić, tylko po prostu byłoby w niej komfortowo. Z jednej strony cieszyłam się tym, że spotykam coś nowego, jakąś przygodę. Okazało się, że na szczęście mam wynajęty pokój w zwykłym takim domu jednorodzinnym, który na nasze standardy byłby w kiepskim standardzie, na tamtejsze był bardzo dobry. Później szpital, w którym zupełnie warunki odbiegały od tych europejskich, gdzie raz, że pacjenci wszyscy leżeli na wspólnej sali, tacy już po operacjach. Rodziny warowały przy nich dzień, noc. Jak już ktoś przyjechał z wioski do takiego pacjenta, to później spał z nim w łóżku albo pod łóżkiem, nie na materacach, tylko na kawałkach kartonu. Korytarze też były pełne rodzin pacjentów. Dalej w ogóle warunki pracy, gdzie wszystkiego brakowało, gdzie bandaże, którymi owijaliśmy, to nie były tak jak u nas, że jednorazowe, tylko potem szły do prania, suszone były na barierkach. Jak się owijało, to czasami kawałki rdzy odpadały albo były dalej brudne, bo niektóre rzeczy nie sprały się podczas prania. To tylko miałam nadzieję, że sterylizacja jest po tym, jak już wyschną w tych barierkach, a nie przed. Warunki na sali operacyjnej, można powiedzieć, że w tym szpitalu w Katmandu w miarę przypominały takie warunki europejskie. Mieliśmy lampy, sprzęt, który wysyłali Amerykanie tam jako sponsorzy. Warunki na sali już poza Katmandu bardziej przypominały, nie wiem, dworzec PKP niż faktycznie salę operacyjną, gdzie ściany były brudne, lampy za bardzo nie świeciły. Samo to, że tam do każdego zabiegu trzeba było profilaktycznie na rany maścić z antybiotykami, bo inaczej to pacjenci nie mieliby szans, że to się nie zakazi. Brak choćby nieraz leków, nawet w tym Katmandu, gdzie byli sponsorzy z Ameryki. Też były problemy, że pacjenci byli nadkażani, bo te rany po oparzeniach się bardzo łatwo zakażają bakteriami. Była na przykład pacjentka, która jechała do nas kilka godzin, młoda z niewielkimi obrażeniami, ale właśnie zaraziła się bakterią, która była oporna na antybiotyki. To też było dla mnie dosyć traumatyczne, kiedy weszłam na salę. Tak naprawdę to był mój pierwszy dzień pracy. Wchodzę na salę, od razu podchodzi do mnie pielęgniarka i mówi, że trzeba stwierdzić zgon. Ja byłam bardzo zdziwiona, że jak to stwierdzić zgon, o co chodzi, że przecież, nie wiem, reanimujmy cokolwiek. Potem wyjaśnili, że tam się nie reanimuje, ponieważ nie ma wystarczająco sprzętu i nikogo nie byłoby stać na opiekę nad taką osobą, która po reanimacji, nawet gdyby się udało odzyskać akcję serca, oddech, no to trzeba, wymagałaby co najmniej kilku dni takiej naprawdę intensywnej opieki. I później się pytam, o co chodzi z tą pacjentką, że nie miała aż takich dużych obrażeń, że czemu zmarła i mi tłumaczą, że tą bakterią się nadkaziła, że ona tylko reagowała na antybiotyk, taki kolistynę i rodzina cała się zebrała na opakowanie tego antybiotyku, stan się zaczął poprawiać, ale później już brakło im pieniędzy, po prostu nie mieli skąd, a cena takiego antybiotyku to jest $75, który mógłby uratować życie, gdyby kolejne opakowanie udało się zorganizować. Albo historia o dziewczynce 7-miesięcznej, którą rodzice położyli przy ognisku gdzieś tam wysoko w górach, była owinięta w koce i te koce się zajęło od ogniska, bo tylko i wyłącznie ognisko w tym ich lepiance czy tym domku dawało jakiekolwiek ciepło i zanim rodzice się obudzili, orientując się, że dziecko się pali, zanim odwinęli z tych kocy, to dziewczynce się spłonęły dwie nóżki. Pamiętam, że tej dziewczynce właśnie jedną nóżkę trzeba było amputować na poziomie uda, drugą pod kolanem. Męczyliśmy się z przeszczepami skóry, bo ta matka jechała do nas autobusem 17 godzin w pocie, brudzie. No i później trudno było w ogóle odratować, żeby jakikolwiek przeszczep skóry się przyjął, żeby te rany się nie zakaziły i żeby dziewczynka przeżyła. I to też było takie dla mnie mocno przerażające, że co potem dalej z tą dziewczynką. Zanim wyjechałam z Nepalu, robiliśmy jej drugi przeszczep skóry, który się przyjął i wracała do zdrowia. Jak wyjeżdżałam, to jeszcze były na miejscu, ale miały tam lada dzień wracać.
Opowiadała też o takich trudach, bo wiadomo, że miała tam chwilę zwątpienia, ale jakoś starałem się wspomagać, a nie jednak wiedziałem, że on na pewno tam zostanie do końca i dobrze wypełni swoją misję. No i to na pewno było dla niej czasem trudne. Opowiadała o tym czasami ze szczegółami, które i dla mnie były czasami porażające i sam nie wiem, czym się mógł odnaleźć w takim miejscu. No tu jeszcze musiała i pracować i pod kątem medycznym do tego podchodzić i profesjonalnie, i zupełnie inaczej niż w Polsce. To było też dla mnie dość interesujące i fascynujące, że w taki sposób można się było przestawić z takiej pracy, czy na studiach, czy już po studiach w Polsce, do pracy no, w zupełnie innych warunkach i w zupełnie innymi przypadkami i ludźmi właśnie tam na miejscu w Katmandu.
No i te zabiegi, myślę, że w większości były bardzo mocno traumatyczne i na początku samej było mi trudno sobie poradzić z tym, że to nie jest jeden pacjent w ciągu miesiąca, który ma ranę i się walczy o jego życie. Tam dzień w dzień walczyliśmy o życie kilkunastu osób, z czego niestety, ale no minimum połowa to były dzieci. Po pierwszych 2 tygodniach miałam taki moment, że naprawdę sobie nie poradzę. No nie wytrzymałam 2 miesięcy, a jeśli wytrzymam, to wrócę zupełnie inną osobą. Jeszcze dodatkowo mieszkał z nami taki Omar. On przyjechał z Mali, był chirurgiem dziecięcym. Jak ja tam byłam, to był chyba już 3 miesiąc. I on dostał poważnej depresji, ale on po prostu w pewnym momencie uznał, że on nie wytrzyma i wraca do domu i wrócił wkrótce po tym, jak ja wracałam. To ja tam byłam 2 miesiące, on był może 4-5 miesięcy. Na szczęście ci chirurdzy z Nepalu dali mi bardzo taką mocną szkołę radzenia sobie z takimi sytuacjami, ze stresem. Naprawdę bardzo dużo im zawdzięczam i to dużo takich rzeczy, które mogę teraz wykorzystać w pracy.
Myślę, że na pewno to Anię zmieniło w takim zwykłym, codziennym kontakcie. Może jest to mniej wyczuwalne, natomiast wydaje mi się, że na pewno to zmieniło ją pod takim kątem lekarskim, medycznym.
Ten pobyt w Nepalu na pewno z całą pewnością był dla mnie olbrzymią, naprawdę wielką szkołą życia i takie doświadczenie i życiowe, i zawodowe, gdybym takiego nabrała, to myślę, że w warunkach takich polskich musiałabym pracować, jeśli nie przez lata, to przynajmniej przez długie miesiące. Dostałam trudną lekcję, ale też bardzo piękną, bo naprawdę w tym wszystkim można było odnaleźć wiele radości, docenić to, że jakby mój zawód pozwala mi ratować ludzi, że to, że obcuję z tymi tragediami, jest przykre, bo stykam się z nimi na co dzień, ale jednocześnie człowiek zaczyna doceniać, jak bardzo ta praca jest potrzebna, jak wiele dobrego można zrobić, bo ktoś to musi zrobić, ktoś musi z tymi tragediami obcować. I dała mi wiele takiej siły, że właśnie to chcę robić i właśnie takim chirurgiem chcę być i ten pobyt dał mi to, że mogłam uświadczyć się w tym przekonaniu, że są miejsca na świecie, gdzie pacjenci, kiedy jesteś zaangażowany i oddajesz im swoją pracą, swoje, nie wiem, serce, potrafią patrzeć na ciebie nie tylko jak na lekarza, ale też jak na człowieka.